Dzień dobry wszystkim, dzień dobry tym, którzy są przed monitorami, telewizorami również. Moi drodzy, pozwólcie, że na początek zadam wam takie pytanie. Czy pamiętacie taką kampanię reklamową jednej z sieci tych dużych sklepów budowlanych? Kampanię pod hasłem "I ty zostań bohaterem w swoim domu".
Pamiętam.
Super, to będziemy mieli wspólny język. Ta kampania zachęcała do tego, żeby we własnym zakresie coś naprawiać, coś odnawiać w swoim domu, w swoich mieszkaniach, ogrodach i przez to właśnie stawać się takimi domowymi bohaterami. I myślę, że to hasło reklamowe było bardzo, bardzo celne, ponieważ ono odnosiło się do, dotykało naszych emocji, dotykało naszych uczuć, naszej, tego, co przeżywaliśmy właśnie, gdy sami coś w domu zrobiliśmy. Tak, i na przykład, gdy coś pomalowaliśmy, albo gdy coś zawiesiliśmy na ścianie, półkę, obraz, gdy przesadziliśmy kwiaty, bardzo bym prosił pastora o tutaj niekomentowanie, bo to rozprasza. Gdy naprawiliśmy kran, wtedy z jednej strony właśnie czuliśmy taką satysfakcję z dobrze zrobionej własnoręcznej rzeczy, a z drugiej strony dla członków swojej rodziny byliśmy właśnie takimi domowymi bohaterami. I moje pytanie, czy ktoś kiedyś był w swoim domu właśnie takim bohaterem? Są bohaterowie, gratulacje. Też byłem takim bohaterem, kilka razy mi się udało być takim bohaterem. Ale wiecie, ostatnio przeczytałem w przypowieściach Salomona, że można być kimś lepszym jeszcze niż bohater. Można być kimś większym niż bohater. Chcecie wiedzieć, kto to jest? Kto jest większy niż bohater według Biblii? Przeczytajmy razem przypowieści Salomona, 16 rozdział i werset 32. Dzisiaj będziemy czytali dużo wersetów i z różnych tłumaczeń biblijnych. Także jeśli śledzicie w swoich Bibliach i nie słyszycie dokładnie tego, co ja czytam, to z tego względu, że mogę czytać z innego tłumaczenia. I czytamy tutaj tak. Lepszy jest cierpliwy niż bohater, a ten, kto panuje nad sobą, znaczy więcej niż zdobywca miasta. Czyli Biblia mówi nam, że cierpliwy jest lepszy niż bohater. W innych tłumaczeniach czytamy, że cierpliwy jest więcej wart niż bohater. Będziemy dzisiaj wobec tego mówili o tym, jak stać się taką osobą, być kimś nawet lepszym niż największy bohater. Będziemy dzisiaj mówili o cierpliwości, o tym, co Biblia naucza na jej temat. I gdy zacząłem zastanawiać się nad tematem cierpliwości, to w pierwszej kolejności sięgnąłem do słownika języka polskiego. Chciałem zobaczyć, co to słowo tak naprawdę w naszym języku oznacza. Jaki ma zakres, jaki obszar obejmuje sobą. I wiecie, znalazłem tam taką informację, że słowo cierpliwość ma w języku polskim dwa znaczenia. Po pierwsze, jest to taka zdolność do spokojnego wyczekiwania na coś albo dążenia do czegoś. Czyli jednym słowem jest to osoba, która umie czekać, która wytrwale umie do czegoś dążyć. Możemy taki prosty przykład podać, że jest to na przykład rolnik, który czeka na plony, albo sportowiec, który przygotowuje się jakiś dłuższy czas do zawodów, na przykład do olimpiady, która jest raz na 4 lata. Czyli mamy pierwsze znaczenie, czyli spokojne czekanie, spokojne dążenie do czegoś. Drugie znaczenie słowa cierpliwość w naszym języku to takie zdolność do spokojnego, długotrwałego znoszenia przeciwności lub jakiejś przykrości. Czyli osoba cierpliwa to też osoba, która potrafi pozostać taka, wiecie, niewzruszona, mimo tego, że spotykają jakiś ból, spotykają jakieś cierpienia, przeciwności, jakieś niesprawiedliwości. I tu moglibyśmy podać taki przykład też z takich prostszych, że jest to osoba, która zmaga się z jakąś przewlekłą chorobą. Albo jest to wierzący, który żyje w kraju, w którym jest prześladowany ze względu na swoją wiarę. I oba te znaczenia, czyli to długotrwałe czekanie, dążenie do czegoś i zmaganie się z przeciwnościami, mają wspólny mianownik. Zwróćmy uwagę na to, że w obu tych przypadkach podkreślone jest to, że jest to spokojne czekanie, że jest to spokojne zmaganie się. Czyli ważne są tutaj emocje. To, co dzieje się w środku człowieka, w środku tej osoby, w sercu tej osoby. Nie możemy wobec tego powiedzieć, że osoba cierpliwa to osoba taka, która unosi się gniewem, albo która się szybko irytuje, albo podejmuje jakieś szybkie, pochopne decyzje. To nie jest osoba cierpliwa. Wręcz przeciwnie. Osoba cierpliwa wyczekuje, dąży do czegoś i nie narzeka. I nie złości się. I nie wybucha właśnie gniewem. Osoba cierpliwa to jest osoba, która zmaga się z przeciwnościami, ale nie narzeka. Ale nie szuka zemsty. Osoba, która też powstrzymuje się właśnie przed takim pochopnym działaniem. To jest osoba cierpliwa. Czyli cierpliwość nierozerwalnie wiąże się z takim wewnętrznym spokojem, z taką samokontrolą, z takim panowaniem nad swoimi emocjami. Ciekawe jest to, że znaczenie słów biblijnych użytych do określenia właśnie cierpliwości w języku hebrajskim i języku greckim w znacznej mierze pokrywają się z tym współczesnym znaczeniem w języku polskim. I na przykład jedno z takich biblijnych słów moglibyśmy przetłumaczyć dosłownie jako trwać w czymś albo znosić coś. Inne słowo moglibyśmy przetłumaczyć dosłownie jako powolny w gniewie i stąd blisko już do nieskory do gniewu albo nierychły do gniewu. A to określenie bardzo często w Starym Testamencie odnosimy do Pana Boga. Przeczytajmy jeden z takich fragmentów. Zobaczymy. Przeczytajmy drugą Księgę Mojżeszową, 34 rozdział i 6 werset. Wtedy Jahwe przeszedł przed nim i zawołał. Jahwe jest Bogiem miłosiernym i łaskawym, cierpliwym, pełnym życzliwości i wierności. Ten werset jest częścią takiej większej całości historii, kiedy to Mojżesz spotkał się z Panem Bogiem na górze Synaj, po raz kolejny już. I było to spotkanie, na którym Mojżesz miał już drugie tablice kamienne. Pamiętamy, że pierwsze tablice kamienne zostały rozbite wtedy, kiedy Mojżesz zobaczył, że w obozie izraelskim został sporządzony złoty cielec cały obóz izraelski oddawał mu chwałę. I po tym właśnie wydarzeniu Mojżesz wraca z powrotem na górę Synaj, ma już drugie tablice kamienne, przychodzi do Boga i pierwszą rzecz, którą słyszy od Pana Boga, to jest właśnie to. Jestem Bogiem cierpliwym. Jestem Bogiem cierpliwym, jestem Bogiem miłosiernym. W innych tłumaczeniach czytamy tutaj nieskorym do gniewu. Izrael właśnie zaparł się swojego Boga. Izrael właśnie zaczął oddawać cielcowi chwałę i cześć, a Bóg mówi, jestem Bogiem cierpliwym. Jestem nieskory do gniewu. Jestem łaskawy i jestem miłosierny. To jest niesamowite. Nasz Bóg jest niesamowity w tym. I patrząc tak naprawdę całościowo, to Pan Bóg jest najlepszym przykładem cierpliwości. Wielokrotnie czytamy o tym w Biblii, jak Pan Bóg okazuje cierpliwość swojemu ludowi. I czytamy to w księgach historycznych co chwileczkę, czy w psalmach. Właśnie czytamy, że On jest cierpliwy, że On jest nieskory do gniewu, że On czeka na swój lud, czeka aż ten Jego lud do Niego powróci, odwróci się od swoich złych czynów. I Pan Bóg cierpliwie znosił ich nieposłuszeństwo. Pan Bóg cierpliwie trwał w przymierzu z nimi i w wierności z nimi, nawet wtedy, kiedy oni się od Niego odwracali. Przeczytajmy fragment takiej modlitwy wypowiedziane podczas odnowienia przymierza po powrocie narodu izraelskiego z niewoli babilońskiej. To jest Księga Nehemiasza, 9 rozdział i werset 17. W tym fragmencie jest mowa o przodkach tych, którzy właśnie wrócili z niewoli babilońskiej. czytamy tutaj, tak, mam już to wyświetlone. Nie byli ci posłuszni i nie chcieli sobie przypomnieć wszystkich owych niezwykłych rzeczy, których dokonałeś dla ich dobra. Stali się krnąbrni i w swej głupocie postanowili wrócić do dawnej niewoli. Ty jednak jesteś Bogiem zawsze skorym do przebaczenia, pełnym cierpliwości i miłosierdzia, niełatwo wpadającym w gniew i przebogatym w dobroć. Dlatego ich nie opuściłeś. Druga część tego wersetu to kwintesencja tego, jaki Pan Bóg był w stosunku do Izraela. Był pełen cierpliwości, nieskory do gniewu, niełatwo wpadający w gniew, nie tylko bogaty w dobroć. On był przebogaty w dobroć. Coś nawet więcej. Mimo, że Izraelici byli krnąbrni, mimo, że oni często wracali do swoich dawnych grzechów. Ale myślę, że dobrze wiemy, że Pan Bóg nie okazywał cierpliwości tylko i wyłącznie swojemu ludowi. Pan Bóg okazywał cierpliwość także obcym narodom. Pamiętamy taką tą historię Jonasza i miasta Niniwa. Niniwa to była stolica Asyrii, wielkiego państwa w pewnym momencie historii, który był wrogiem Izraela. I mimo, że to było miasto pogańskie, Pan Bóg posyła swojego proroka do nich, Izraelitę, po to, żeby wezwał ich do pokuty, do nawrócenia. I jak wiemy, Jonasz nie był za bardzo chętny. Jonasz nie był za bardzo chętny, bo wiedział dobrze, jaki Pan Bóg jest. Wiedział dobrze, że Bóg jest cierpliwy, miłosierny, nieskory do gniewu, nawet dla wrogów Izraela. I przeczytajmy fragment modlitwy Jonasza, tej rozmowy, którą później Jonasz przeprowadza z Panem Bogiem. Księga Jonasza, 4 rozdział i werset 2. I modlił się do Pana, mówiąc: ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekałem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. I rzeczywiście, Pan Bóg okazał cierpliwość, a potem też łaskę Niniwie. Niniwa pokutowała i to miasto ocalało. Ale powiecie, co daleko szukać? Po co daleko szukać? Bo ponieważ każdy z nas doświadczył tego samego, co mieszkańcy Niniwy. My również byliśmy tymi, którzy potrzebowali nawrócenia, potrzebowali odnowienia. I nam również Pan Bóg okazywał i okazuje cierpliwość. Bo Pan Bóg w pewnym momencie naszego życia pukał do naszego serca i czekał. Czekał na nas, aż odpowiemy. Bo Jemu w żaden sposób nie zależy na tym, aby okazywać swój gniew grzesznikowi. Jego cel jest zupełnie inny. To nie jest celem Pana Boga, żeby okazać gniew. Celem dla Pana Boga jest to, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I bardzo wyraźnie pisze o tym apostoł Piotr w drugim swoim liście, w rozdziale 3 i w wersecie 9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. I to, że Pan Bóg okazuje człowiekowi cierpliwość, ma bardzo konkretny cel. Tym celem jest to, aby człowiek oddał mu swoje życie, aby poznał Boga. Pan Bóg w żaden sposób, tak jak mówiłem, nie chce okazać swojego gniewu, choć sprawiedliwego gniewu. Zamiast tego daje każdemu drugą, trzecią, czwartą, kolejną szansę. Taki właśnie nasz Pan Bóg jest. Cierpliwy, opanowany, nieskory do gniewu, miłosierny, dający kolejną i kolejną i kolejną szansę. On jest po prostu wzorem cierpliwości. I w tym momencie nasuwa się pytanie, dla kogo? Dla kogo On jest wzorem cierpliwości? Odpowiedź jest prosta, dla nas. Dla nas, ponieważ my również jesteśmy wezwani do tego, aby być cierpliwymi. Pisze o tym apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale, w 12 wersecie. Pisze tak. Dlatego jako ludzie wybrani przez Boga, święci i ukochani, czyli również my, przyjmijcie postawę serdecznego współczucia, dobroci, pokory, łagodności i czego? I cierpliwości. Czyli my również jesteśmy wezwani do tego, by być cierpliwymi. Ale bycie cierpliwymi, jak myślicie, jest proste czy nie jest proste? Kto jest za tym, że jest proste, ręka do góry? Nie widzę ani jednej ręki. Tak, bo bycie cierpliwym nie jest proste. Zmagamy się z tym każdego dnia. Nie rodzimy się tacy. Raczej rodzimy się właśnie niecierpliwi. Poza tym dzisiejsze czasy, dzisiejszy świat, w którym żyjemy, nie pomagają w tym, aby być cierpliwymi, aby nauczyć się gdzieś tej cierpliwości. Dzisiaj wszystko ma być szybko i łatwo. Dzisiaj liczą się natychmiastowe efekty. Dzisiaj szybko i łatwo mam się wzbogacić. Dzisiaj szybko i łatwo mam się czegoś nauczyć. Dzisiaj szybko i łatwo mam zrzucić kilogramy czy nabrać kondycję. Wszystko ma być szybko, łatwo i natychmiast. Ale tak się nie da. Bycie cierpliwym wcale nie jest proste. I myślę, że zgodzi się tutaj ze mną każdy rodzic, każdy pracodawca, każdy pracownik, pewnie każdy pastor również. Bycie cierpliwym nie jest proste. Bo na większość efektów naszej pracy, tego co robimy w życiu, po prostu musimy cierpliwie czekać. I podam tutaj taki przykład. Idą wakacje. Kto nie chciałby z nas się nauczyć w ciągu wakacji języka obcego? Od zera, po 2 miesiącach umiem mówić po, nie wiem, hiszpańsku, portugalsku, kto sobie co tam wymyśli. Ja bym bardzo chciał. Ja bym bardzo chciał. Ale chyba wszyscy dobrze wiemy, że przeciętna osoba nie nauczy się języka obcego w tak krótkim czasie, dwa miesiące. Tu mówimy raczej o jakimś procesie, który trwa 2, 3, może nawet więcej lat. Żeby poznać całą gramatykę, żeby opanować tą gramatykę, żeby nabrać swobody w mówieniu, żeby nauczyć się słownictwa. Do tego potrzebny jest czas. I w tym procesie nauki również potrzebna jest cierpliwość. Żeby się nie poddawać, żeby w tym wytrwać, żeby nie zrażać się potknięciami czy jakimiś niepowodzeniami. Gdy zabraknie cierpliwości, to przychodzi jakieś zniechęcenie, to przychodzi frustracja, to przychodzi zawód sobą. Potrzebujemy cierpliwości w wielu aspektach naszego życia. Jak więc nauczyć się tej cierpliwości? Skąd ją czerpać? Ona jest tak nam niezbędna w życiu, prawda? Skąd ją czerpać? Sami z siebie, tak jak powiedzieliśmy, no nie bardzo nam to wychodzi. Jesteśmy raczej niecierpliwi i nic wokół nam nie pomaga, żeby się jej nauczyć. I Biblia daje nam na to pytanie, myślę, bardzo oczywistą odpowiedź. Ponieważ Pan Bóg nie jest tylko dla nas wzorem cierpliwości, ale również jest dla nas źródłem cierpliwości. Chciałbym, żebyśmy teraz przeczytali 3 wersety w takim krótkim zestawieniu. Najpierw list do Rzymian, 15 rozdział i 5 werset. Potem drugi list do Tesaloniczan, 3:5 i list do Galacjan, 5:22. Mi będzie łatwiej, bo ja mam wszystko w jednym miejscu. List do Rzymian. A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa. List do Tesaloniczan, 2. Niech Pan kieruje serca wasze ku umiłowaniu Boga i ku cierpliwości, której dawcą jest Chrystus. I list do Galacjan. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość. Nie bez powodu przeczytaliśmy te 3 wersety razem, w takim właśnie zestawieniu. Ponieważ każdy z tych wersetów mówi o tym, że źródłem cierpliwości jest jedna z trzech osób, osób Bożych w Trójcy. List do Rzymian mówił o tym, że Bóg Ojciec jest źródłem cierpliwości. List do Tesaloniczan mówił, że dawcą cierpliwości jest Chrystus, Syn Boży. I w liście do Galacjan czytaliśmy, że cierpliwość jest owocem Ducha Świętego. Bóg w Trójcy jedyny, każda z osób Bożych jest gotowa do tego, żeby obdarzać nas cierpliwością. Nie tylko okazywać nam cierpliwość, ale obdarzać nas cierpliwością. Byśmy byli wytrwali, byśmy wytrwale dążyli do celu, byśmy umieli czekać, byśmy spokojnie znosili przeciwności w swoim życiu, żebyśmy dawali radę zniechęceniu, byśmy nie irytowali się w końcu, byśmy nie wybuchali gniewem. To wszystko zawiera cierpliwość i Bóg, i każda z osób Bożych w Trójcy jest gotowa nam nią obdarzać. I to jest również, cierpliwość jest również lekarstwem właśnie na rozczarowania sobą samym, ale również też innymi. I Pan Bóg bardzo dobrze o tym wie. Pan Bóg bardzo dobrze o tym wie i dlatego jest gotowy nam jej udzielać i udzielać i udzielać. Zarówno Ojciec, jak i Syn, jak i Duch Święty. Ale to, w jaki sposób Pan Bóg będzie udzielał nam cierpliwości, zależy tylko od Niego. Bo jednych Pan Bóg może obdarzyć cierpliwością w taki nadnaturalny sposób, jakby dar nadprzyrodzony, jak, tak wiecie, prosto do ich serca. Natomiast innych Pan Bóg będzie uczył cierpliwości w sposób bardziej właśnie naturalny. Jak najlepszy trener, który przygotowuje zawodnika do zawodów, do olimpiady. Ciężką pracą, potem niejednokrotnie łzami. I Biblia wielokrotnie opisuje ten proces. Przeczytajmy dwa fragmenty. Pierwszy list do Rzymian, 5, wersety 3 i 4, a potem list Jakuba, 1 i wersety od 2 do 4. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję. I list Jakuba. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. W tym drugim fragmencie w liście Jakuba to słowo wytrwałość moglibyśmy zastąpić słowem cierpliwość. To jest to samo słowo w oryginale. I Pan Bóg przez pewne sytuacje w naszym życiu, przez pewne wydarzenia w naszym życiu również uczy nas cierpliwości. I musimy bardzo wyraźnie po to powiedzieć, że nie wszystkie te sytuacje, nie wszystkie te wydarzenia są przyjemne. Ponieważ była tutaj mowa o uciskach, o pewnych próbach, o doświadczeniach. Inne fragmenty w Biblii mówią o prześladowaniu, które prowadzi do cierpliwości. Ale jak nie lepiej zahartować stal, jak nie w ogniu, prawda? Taka stal, taką stal rozgrzewa się do bardzo wysokiej temperatury, zmienia się jej taka tam struktura wewnętrzna i potem jej się szybko chłodzi. Niezbyt przyjemny proces. Nie chciałbym przez coś takiego przechodzić, ale taka stal jest o wiele bardziej wytrzymała. Podnosi się jej twardość. Jest odporna. Można ją używać w jakichś specjalnych zastosowaniach. I Pan Bóg bardzo podobnie działa z nami. Najpierw ogień, potem lodowata woda. Ale efekt jest niesamowity. Zwróćmy uwagę, co pisze Jakub w swoim liście, że ta wytrwałość, cierpliwość inaczej, ma nas doprowadzić do dzieła doskonałego, do tego, byśmy byli doskonali, byśmy byli nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Celem tego całego procesu uczenia nas cierpliwości jest również to, żeby doprowadzić nas do tego, byśmy byli doskonali, bez braku, nienaganni. Paweł dzisiaj zaczynał tą obietnicą, że Pan Bóg doprowadzi nas na wzór, do tego, żebyśmy byli na wzór Pana Jezusa Chrystusa. Właśnie to jest to. Przez te wszystkie, być może trudne wydarzenia, przez uczenie nas cierpliwości, Pan Bóg doprowadzi nas do tego, byśmy byli na końcu podobni do Pana Jezusa Chrystusa. I mając taką perspektywę, myślę, że już troszeczkę łatwiej byłoby spojrzeć na te trudne wydarzenia, na te przeciwności, które nas spotykają. Dobrze, powiedzieliśmy na początku, czym jest cierpliwość. Powiedzieliśmy o tym, że Pan Bóg jest cierpliwy, że jest wzorem cierpliwości. Powiedzieliśmy też o tym, że sami jesteśmy wezwani do tego, by być cierpliwymi. I też powiedzieliśmy, skąd czerpać cierpliwość, gdzie się jej uczyć. A teraz na koniec, w ostatniej tej części, chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jakich sytuacjach, gdzie Biblia zachęca nas do bycia cierpliwymi. To będzie coś w rodzaju zastosowania tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówimy. I po pierwsze, myślę, że to jest oczywiste, Biblia zachęca nas do cierpliwości w relacjach z innymi ludźmi. I tutaj mamy naprawdę wiele fragmentów, które o tym mówią. W liście do Efezjan Paweł pisze, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. W drugim liście do Tesaloniczan Paweł pisze po prostu, bądźcie cierpliwi dla wszystkich. Dla wszystkich, to znaczy w moim domu, to znaczy w mojej pracy, to znaczy w mojej szkole, to znaczy na ulicy, kierowcy, prawda? Wiemy, o co chodzi. To znaczy w kościele. Te listy, które przed chwileczką wymieniłem, to po prostu przecież były pisane do pewnych konkretnych zborów. I Paweł do nich pisze, bądźcie cierpliwi jedni ku drugim, jedni do drugich. Widocznie Paweł dobrze wiedział, że i w Kościele są sytuacje, które wymagają tego, aby być po prostu cierpliwymi jedni dla drugich. Po drugie, Biblia mówi, że cierpliwość jest nam potrzebna w oczekiwaniu na wypełnienie Bożych obietnic. I chciałbym, żebyśmy przeczytali list do Hebrajczyków, 6 rozdział. I tam będziemy czytali 2 wersety, 12, a potem 15. Abyście nie stali się ociężali, lecz byli naśladowcami tych, i teraz, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. To był 12 i 15. A ponieważ Abraham cierpliwie czekał, otrzymał to, co było treścią obietnicy. Czytamy tutaj, że do wypełnienia się w naszym życiu Bożych obietnic potrzebna jest z jednej strony wiara. Wiara w to, że Pan Bóg dokona tego, czego to obiecał. A z drugiej strony cierpliwość. Potrzebna jest również cierpliwość. Sama wiara nie wystarczy. Tak często skupiamy się na tym pierwszym aspekcie, mówiącym o naszej wierze. A czasami zapominamy o tym, że do wypełnienia Bożych obietnic w naszym życiu również potrzebna jest cierpliwość. I gdy Pan Bóg nie wypełnia swojej obietnicy w takim czasie, jakim my byśmy chcieli, jakim my się spodziewamy, to dochodzi w tym momencie do takiego rozczarowania. Rozczarowania Panem Bogiem, jakiegoś zawodu Panem Bogiem. A Boże Słowo bardzo wyraźnie mówi o tym, że tutaj, w tym momencie, potrzebna jest także cierpliwość w oczekiwaniu na Boże obietnice. I myślę, że to samo dotyczy tego, gdy modlimy się do Boga i gdy czekamy na Bożą odpowiedź. Tu też dobrze jest pamiętać o cierpliwości. Nie tylko o wierze, ale również o cierpliwości. I autor listu do Hebrajczyków podał przykład Abrahama. Jako osoby takiej, która właśnie z jednej strony miała wiarę, z drugiej strony miała też cierpliwość. Gdy Pan Bóg pierwszy raz zapowiedział Abrahamowi, że wywiedzie z niego potężny naród, to wtedy Abraham miał 75 lat. Czy ktoś wie, ile lat miał Abraham, gdy urodził się Izaak, ten właśnie syn Bożej obietnicy. Super. Gdybym miał nagrodę, to bym naprawdę dał nagrodę za tą odpowiedź. Tak, Abraham miał wtedy 100 lat, czyli 25 lat czekania. I gdy to przeczytałem, to zadałem sobie pytanie, czy ja jestem gotowy czekać tyle, cierpliwie czekać tyle na wypełnienie Bożych obietnic w moim życiu? I myślę, że każdy z nas mógłby sobie zadać takie samo pytanie. Ćwierć wieku. Ćwierć wieku na wypełnienie Bożej obietnicy. I w przypadku Abrahama było to 25 lat wiary, że już nie młody człowiek, nie młody mężczyzna będzie miał dziecko. I 25 lat właśnie czekania. Czekania na ten właściwy Boży moment, aby ta obietnica się wypełniła. Także pamiętajmy, przez wiarę, ale również przez cierpliwość dziedziczymy Boże obietnice. I kolejna dziedzina, której według Biblii potrzebna jest cierpliwość, to wydawanie owoców. W przypowieści o czworakiej roli Pan Jezus powiedział o tych, którzy byli ziarnem posianym na tej czwartej roli, na tej dobrej ziemi, że oni wydają owoc w cierpliwości. Przez cierpliwość lub dzięki cierpliwości. To jest w różnych tłumaczeniach tak to tłumaczone. Przeczytajmy ten fragment. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział i werset 15. To wreszcie, które się znalazło na dobrej ziemi, oznacza ludzi o dobrym i szlachetnym sercu. Ci, usłyszawszy słowo, zatrzymują je i wydają owoc w cierpliwości. W cierpliwości. Wierzę, że każdy z nas chce wydawać owoce swojej wiary Panu Bogu. Czy to w naszym codziennym życiu, czy w służbie, w pracy w Kościele, czy poza Kościołem. Ale często dopada nas właśnie jakieś zniechęcenie, jakaś taka frustracja, że mimo naszych starań nie ma jeszcze owoców. Bo zapominamy o tych słowach, o tej nauce właśnie Pana Jezusa, że do wydawania owoców potrzebna jest cierpliwość. Że to jest pewien dłuższy proces, że nie wszystko jest od razu. Że owoce będą widoczne dopiero za jakiś czas. Dlatego nie zniechęcajmy się. Nie zniechęcajmy się, gdy nie widzimy jeszcze owoców w naszym życiu. Naszej pracy dla Boga, czy jakichś zmian, które chcemy wprowadzić w swoim życiu. Nie zniechęcajmy się, bo potrzebny jest pewien czas. A z naszej strony potrzebna jest cierpliwość, byśmy mogli widzieć owoce w naszym życiu. I ostatnia dziedzina, którą chciałem wspomnieć, w której Biblia zachęca nas do tego, byśmy byli cierpliwi, to oczekiwanie na powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię. I przeczytajmy list Jakuba, 5 rozdział i wersety 7 i 8. Bądźcie więc cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Zauważcie, że rolnik cierpliwie czeka na cenny plon ziemi, na wczesny i późny deszcz. Wy również bądźcie cierpliwi, w górę serca, przyjście Pana jest bliskie. Nikt z nas nie wie, kiedy to nastąpi. Nikt z nas nie wie, kiedy nastąpi to drugie przyjście Pana Jezusa na ziemię. Czy będzie ono za pół godziny, czy będzie za 1000 lat. Nie wie tego żaden pastor, nie wie tego Naczelna Rada Kościoła. Ale jedno, co wiemy, do czego Biblia nas zachęca, to byśmy cierpliwie czekali na to wydarzenie. Byśmy cierpliwie podążali swoją drogą za Panem Bogiem. I mamy być właśnie, jak tutaj Jakub pisze, jak rolnicy, którzy cierpliwie czekają. Czy to na deszcz, czy na plon. Mamy być jak sportowcy, jak w liście do Hebrajczyków mamy przykład biegacza, który biegnie w jakimś maratonie. Mamy dążyć cały czas do mety, mając w sercu wytrwałość, mając w sercu cierpliwość. Z drugiej strony też nie wiemy, jak nasze życie będzie wyglądało do tego momentu przyjścia Pana Jezusa. Czy Pan Jezus zastanie nas jeszcze żyjących? Czy może naturalnie odejdziemy wcześniej? Nie wiemy też, jak będzie wyglądało, czy będziemy żyli w miarę spokojnie, według naszych standardów, czy spotkają nas jakieś prześladowania, trudności za wiarę. Tego też nie wiemy. Ale w tym wszystkim mamy być cierpliwi. Mamy cierpliwie dążyć w tej drodze za Panem Bogiem. Jak mówi list do Rzymian, mamy być w nadziei radośni, w ucisku cierpliwi i w modlitwie wytrwali. To jest recepta na tą drogę, którą idziemy za Panem Bogiem. Bez względu na to, czy jest pod górkę, czy jest z górki. Bez względu na to, czy okoliczności są sprzyjające, czy niesprzyjające. Mamy, Biblia zachęca do tego, żebyśmy cierpliwie szli za Bogiem. I dlatego tak bardzo potrzebujemy cierpliwości. Dlatego tak bardzo potrzebujemy cierpliwości. Pan Bóg to wie, Pan Bóg to widzi i jest gotowy okazywać nam z jednej strony cierpliwość, ale również obdarzać nas cierpliwością. Będziemy powoli kończyć. Paweł w liście, w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale opisuje miłość. Pisze, że miłość jest cierpliwa. Ciekawe jest to, że pierwszą cechą miłości jest właśnie cierpliwość. Według Pawła w tym całym pięknym hymnie o miłości cierpliwość jest na pierwszym miejscu. Musiała być według Pawła bardzo wysoko cenioną cnotą. I zwróćmy na to uwagę, że jeśli okazujemy cierpliwość sobie samym czy innym, to tak naprawdę okazujemy miłość. Okazujemy miłość sobie samym i innym. I do tego właśnie jesteśmy wezwani. Bo to jest największe przykazanie, które zostawił nam Pan Jezus. By kochać Pana Boga, innych oraz siebie. A potem Paweł pisze, miłość nigdy nie ustaje. Niech też nigdy nie ustaje nasza cierpliwość. I życzę nam tego wszystkim na koniec. Amen.